Dziewięć kroków Marty Robin. Katecheza księdza kanonika Adama Kosmały.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Was wszystkich, drodzy słuchacze Radia Rodzina z Kalisza. Pozdrawiam także wszystkich pracowników i przyjaciół naszego radia. Rozpocznijmy, proszę, nasze spotkanie, jak zwykle od modlitwy do świętego Józefa, którą to modlitwę, co zawsze powtarzam, codziennie odmawiają wspólnoty Ognisk Miłości na całym świecie. Jeśli to możliwe, starajcie się tę modlitwę odmawiać wspólnie ze mną. Tekst modlitwy możecie znaleźć w internecie. Modlitwa do świętego Józefa. O chwalebny święty Józefie, głowo świętej rodziny z Nazaretu, tak bardzo gorliwy w zaspokajaniu jej potrzeb, rozciągnij swą czułą opiekę nad wszystkimi ogniskami miłości, nad ich ojcami, nad ich rodzinami i nad wszystkimi ich przyjaciółmi. Prowadź wszystkie sprawy duchowe i doczesne, które ich dotyczą, i spraw, aby służyły one na chwałę Bogu i dla zbawienia dusz. Amen. Drodzy w Chrystusie Panu, obchodzimy w tych dniach stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Skończyła się wojna, skończyła się niewola, na jakiś czas nastał pokój. Ale co ciekawe, właśnie prawie dokładnie wtedy, bo 27 listopada 1918 roku Marta Robin kolejny raz upadła w kuchni. Tym razem jednak po raz pierwszy nie mogła się podnieść. Od tego właśnie dnia miała sparaliżowane nogi. I choć kilka razy potem poczuje się lepiej, to można powiedzieć, że w tych samych dniach, gdy Polska odzyskała niepodległość, Marta, mając 16 lat, została sparaliżowana i do końca swojego życia, czyli do 6 lutego 1981 roku, bardzo cierpiała, oddając życie swoje z miłości Jezusowi w różnych intencjach. Chciałbym się jednak dzisiaj zatrzymać na życiu Marty od dzieciństwa do tego właśnie momentu, w którym rozpoczyna się jej wieloletnie, tajemnicze współcierpienie z Chrystusem. Pewnego wiosennego dnia, na początku wieku, Marta Robin urodziła się 13 marca 1902 roku. Jak pięknie napisał Jean-Jacques Anthier, mała śliczna dziewczynka z kasztanowymi oczyma dreptała kamienistą ścieżką, wznoszącą się na płaskowyż, który miejscowi nazywają La Plaine, czyli równina. Zatrzymała się nieco zdyszana pod wielkim klonem, strzegącym samotnie rozstaju dróg. Poszukała wzrokiem ojca, który pracował gdzieś w zagłębieniu źlebu, a gdy go nie znalazła, czekała, podziwiając piękny krajobraz rozciągający się u jej stóp. Choć wszyscy chłopi wokół uprawiali ciężką ziemię tej surowej krainy, to jednak wszystkie rodziny mogły tu żyć dobrze, pod warunkiem, że wiodły życie skromne, oszczędne i pracowite. Za sprawą chłodnego wietrzyku wiejącego od zachodu powietrze było dzisiaj tak przejrzyste, że mogła dostrzec ośnieżony masyw Mont Blanc, odcinający się w oddali na tle nieskazitelnego, błękitnego, alpejskiego nieba. Zauroczona otaczającą ją nieskończonością, Marta dała się zaskoczyć. Usłyszała w pobliżu: "Moja Tusia!" Oderwana od pełnego magii widoku, pobiegła w stronę ojca. Joseph Robin podniósł córkę na wyciągnięcie ramion i patrzył z miłością w śmiejącą się buzię, a jego spojrzenie wyrażało zarazem onieśmielenie i zachwyt. Po chwili postawił ją na ziemi i podążyli razem w kierunku domu. W pobliżu gospodarstwa mieszkały jeszcze dwie rodziny. Marie Rose, córka sąsiadów, wspominając, oddała delikatną sprawę sąsiedztwa w słowach: "Nie zawsze się lubiliśmy, ale nie mogliśmy się bez siebie obyć." Marta miała 4 siostry i brata. Ona sama była najmłodsza. W październiku 1908 roku, w wieku 6 lat, małą Martę Pomimo słabego zdrowia posłano do gminnej szkoły dla dziewcząt. Zdaniem jej sióstr była roześmianym i radosnym dzieckiem, ale także bardzo wrażliwym. Płakała z byle powodu, tupała nogą, czasami ją karcono. Przekazów rodzinnych wiadomo, że często opuszczała szkołę. Nic w tym dziwnego, skoro trzeba było iść 2 kilometry piechotą, co zimą dla najmłodszych dzieci stanowiło problem. Posłuszna i pilna Marta lubiła szkołę. Nie miała problemów z wychowawczynią. Była przeciętnie dobrą uczennicą. Jej wyniki sytuowały ją w środku klasy. Nie wydawała się specjalnie uzdolniona. Jeśli dodać do tego częste absencje w związku z chorobą, łatwo zrozumieć, dlaczego nie zdała egzaminu kończącego szkołę podstawową, kluczowego szczebla wiejskiej edukacji. Lekarzom piszącym raport tak wytłumaczy porażkę. W dniu egzaminu byłam akurat chora. Później nie miałam odwagi zgłosić się ponownie. Rodzice uważali, że jeśli umie czytać i pisać, to dziewczyna, której przyszłością jest rodzina i praca w gospodarstwie, nie potrzebuje dyplomów i wykształcenia. Z religią było inaczej. Należąc do sąsiedniej parafii, nie mogła uczęszczać na zajęcia do miejscowej pani katechetki w przerwie południowej. Razem z innymi dziećmi musiała chodzić pieszo do swojej parafii, leżącej 4 kilometry od szkoły, i wracać do miasteczka na zajęcia popołudniowe. Tak sobie życzył jej ksiądz proboszcz. W tej sytuacji dziwić się można, że Marta nie zraziła się do religii, jak wielu jej małych kolegów. W końcu, w przypadku Marty, proboszcz ustąpił i mogła chodzić na religię w miejscu szkoły, gdzie również przyjęła pierwszą komunię świętą, w tym samym kościele, którym wcześniej została ochrzczona. Poszukiwała. Była spragniona Boga. Dobrze zapamiętała modlitwę ze swojego katechizmu. Bym się stała posłuszna i mądra, daj mi, Panie, swojego ducha, żeby poznać stosownie do wieku prawdy Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, daj mi pojąć, co mi będziesz dziś tłumaczył, ale naucz mnie zarazem, jak wprowadzać mam to w życie. Z tego tekstu Marta wyciągnie wniosek najważniejszy. Duch Święty jest Panem naszego wnętrza. Znamienna jest również anegdota. Nieco później Marta, przywołując początki swojej wiary, powie księdzu Gilbert. Kiedy był ksiądz dzieckiem, opowiadano księdzu najpewniej, jak i mnie, o Bogu. A później, kiedy otworzyłam Ewangelię, zobaczyłam, że jest on Ojcem. Bardzo wcześnie Marta zaczęła zwracać się do Boga jak do swojego Ojca. I tu stał się cud. Ojciec jej odpowiadał. Stąd jej bardzo wczesne przywiązanie do modlitwy. I dziewczynka modliła się więcej niż potrzeba. Zwierzała się później. Siostry nie zgadzały się, żebym cały czas spędzała na modlitwie, ale i tak się modliłam. Najczęściej w łóżku. Nie zgadzano się, żeby modliła się bez przerwy. Łatwo dostrzec w tym troskę krzepkich wieśniaczek. Trzeba unikać wszelkiego, w cudzysłowie, marnowania czasu. Niedzielny poranek w zupełności wystarcza ich zdaniem, żeby zajmować się Bogiem. Dziewczynka wzrastała w środowisku chrześcijańskim, ale mało praktykującym. Kształcona za pomocą nieatrakcyjnego katechizmu i przez nauczycieli przenoszących strach przed Bogiem nad miłością. A jednak rozumiała w sercu, że Bóg jest miłością, gdyż jest Ojcem. Udawało się jej nawiązywać z Nim trudno definiowalny kontakt. Bez wysiłku. Wystarczyło tylko być małym dzieckiem otwartym na miłość. Bóg – Ojciec. Maryja – Matka. Oto duchowe pokrewieństwo Marty Robin. Mówiła potem, modliłam się do Najświętszej Panienki. Rozmawiałam z nią, zwłaszcza kiedy szłam na zakupy do miasteczka. Zawsze miałam w kieszeni różaniec i odmawiałam go w drodze. U Marty z jej równowagi duchowej wypływała radość. Żyjąc bez przerwy w obecności Boga, znajdowała Go wszędzie, zgodnie ze swoimi naturalnymi skłonnościami, u siebie, jak i u innych, w naturze i w pracy. Mówiła, Lubiłam pracę dobrze wykonaną i to bez względu na to, co mi polecono robić. Zawsze byłam posłuszna. Rodzice mogli kazać mi pójść w ogień. Słowa te dobrze oddają jej silny charakter, niepozbawiony pewnej gwałtowności. Stawała się bardzo ładną 13-letnią panienką. Miała ciemno-kasztanowe włosy, śliczne brązowe oczy. Rodzina uważała za całkiem naturalne, że była grzeczna, czuła, pełna poświęcenia, posłuszna i pobożna. Ciągle bardzo wrażliwa, nauczyła się jednak panować nad atakami gniewu, które cechowały tamtą małą dziewczynkę, płaczącą z byle powodu i tupiącą nogą. Była żywa i pełna energii, radosna, dowcipna, inteligentna, a przede wszystkim z gruntu dobra i altruistyczna. Trafnie ilustruje to pewna historia. Przyłapawszy koleżankę na oszukiwaniu przy grze w klasy, zamiast zdenerwować się i na nią nakrzyczeć, powiedziała tylko: oszukujesz, widziałam, ale niech ci będzie, idź dalej. To też jest życie duchowe. W szkole i w domu była posłuszna. O swoim życiu powie później, że zawsze była posłuszna. I to także jest życie duchowe. Naturalną cechą charakteru było u niej zapominanie o sobie na korzyść innych. Ale przede wszystkim była pełna miłości. Kiedy matka była chora, ona nie chciała iść do szkoły. Nie mogę jej zostawić, nawet z powodu nauki, powie nieco później. Gdyby mi pozwolono, przepłynęłabym morza i oceany, żeby odwiedzić chorego. Nie po to, by go doglądać, ale żeby go miłować. W tych słowach kryje się cała Marta Robeu. To nie przypadek, że miała w sobie tyle naturalnej miłości bliźniego. W gospodarstwie jej rodziców panował zwyczaj dobrego traktowania żebraków, dziadów wędrownych, jak wtedy mówiono, bardzo licznych w tamtych czasach, kiedy państwo nie pomagało biedocie. Włóczędzy nie byli, jak to często bywało w innych domach, przyjmowani na progu, ale byli zapraszani do skromnej kuchni. Dobra Amelia Robeu zawsze dawała im podjeść. Kawał chleba, trochę solonego masła, plaster kiełbasy albo kawałek sera, wypić szklankę wina. Potrafiła ich podjąć i Marta zawsze będzie brała przykład z mamy. Dzieci widziały, jak na zarośniętej twarzy pojawia się uśmiech. Tym pilniejszą uwagę zwracały na to, że miały swój udział w ofierze. Każdy kolejno dawał jakiś smakołyk z podwieczorku, ciastko, owoc czy czekoladkę. Rodzice Robeu nie chodzili być może zbyt często do kościoła, ale ich przykład więcej zdziałał w umyśle Marty niż wszystkie akty demonstracyjnej pobożności rodzin prawomyślnych. Marta bardzo kochała swoją rodzinę. Wraz z siostrami obdarzała mamę czułością i pomocą. Marta powtarzała: nie mogłam jej opuścić. Uważałam, że inni nie zajmą się nią dość dobrze, że nie dadzą jej wszystkiego, czego będzie potrzebowała. Niemniej kochała ojca, który nazywał ją swoją Tusią, a ona jego tatuniem. Bardzo lubił, kiedy wieczorem wychodziłam po niego na pole. On także kochał przyrodę. Czułam się przy nim bezpieczna. Zwierzałam mu się. Był dobry. Kochała także bardzo swojej siostry. Rozumiała się nawet z bratem, którego trudny charakter i skłonność do marudzenia spychały na margines rodziny. W wyniku przebytej choroby, początkowo nieśmiały i niezręczny, stał się z wiekiem gruboskórny i nieznoszący sprzeciwu. Marta mówiła: lubiłam go i zawsze broniłam. A zatem szczęśliwa Marta. A jednak mówi: nie byłam rozpieszczanym dzieckiem. Wszyscy mną drygowali, a ja słuchałam. Nawet kiedy nie zawiniłam, godziłam się na karę. Prorocze słowa. I dodawała zaraz filuternie, jakby wszystko usprawiedliwiała. Nie karcono mnie przecież zbyt surowo. Jakie prace wykonywała w gospodarstwie ta dziewczyna, tak łagodna i posłuszna? Pasała krowy i kozy wokół domu, grabiła siano, pomagała w młotce, praniu, kuchni i w sprzątaniu. Jej siostra Alice szyła w domu suknie dla dam z miasta. Marta je dostarczała, co wcale jej się nie podobało. Mówiła: kiedy odnosiłam suknie klientkom, bałam się wszystkiego, a jednak biegłam. Zawsze można wyczuć u niej chęć pokonywania trudności duchem posłuszeństwa. Na koniec dzisiejszych rozważań wróćmy jeszcze na krótko do pięknej chwili, gdy miała 10 lat. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, od kiedy Marta Robin stała się mistyczką? Myślę, że można by rzec, iż była nią zawsze. Jedynie uświadomiła to sobie 15 sierpnia 1912 roku, przyjmując pierwszą komunię świętą. Posłuchajmy uważnie, co powiedziała o tym dniu. Liczy się każde słowo. Sądzę, że moja pierwsza komunia święta stała się połączeniem z naszym Panem. W tamtym momencie całkowicie zapanował nad moim życiem. Było to coś bardzo przyjemnego. Dziś szczególnie was wszystkich proszę o modlitwę za dzieci, maleńkie i starsze, także te przygotowujące się do pierwszej komunii świętej i za wszystkich, którym obiecaliśmy naszą modlitwę. Niech nas prowadzi do Jezusa przez ręce Maryi, sługa Boża Marta Robin. Z Panem Bogiem, a Dieu, w dwóch słowach, jak lubiła mawiać Marta Robin.
Dziewięć kroków Marty Robin.